To był The Piot Ensemble, czyli zespół, który wystąpił na otwarcie, właściwie na otwarcie, 8. Festiwalu Kultury Protestanckiej. W naszym studiu jest profesor Wojciech Szczerba. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Czyli rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. No i człowiek, który wymyślił tydzień Festiwal Kultury Protestanckiej?
No właściwie chyba tak. Wspólnie z zespołem i z kilkoma instytucjami, ale tak, to gdzieś tutaj się narodziło.
Zmieniliście to słowo w tytule. Nie tydzień, tylko festiwal już.
Festiwal Kultury Protestanckiej. No tak to wygląda. Wydaje się, że tak dużo kościołów, organizacji, instytucji świeckich, religijnych bierze w tym udział, że właściwie stało się to rzeczywiście festiwalem. I coś, no słowo, którego na początku baliśmy się, wydaje mi się, że teraz odzwierciedla rzeczywiście charakter tego wydarzenia tygodniowego, które co roku robimy.
Z całą pewnością tak. Ten program jest bardzo bogaty. Zdecydował się pan zatytułować ten festiwal Przestrzenie Wolności. Czy religia, jakakolwiek religia, może być przestrzenią wolności?
No, myślę, że tak. To jest trudne pytanie. Jako teolog powinienem odpowiedzieć, że absolutnie tak i że właśnie w religii znajdujemy wolność, gdzie odnosimy się do Boga, do tego bytu najwyższego i stworzeni na jego obraz. Tam właśnie odnajdujemy swoje prawdziwe ja. A więc można by powiedzieć, że tak, rzeczywiście tam jest ta głęboka, pierwotna, prymarna wolność. Ale z drugiej strony, jako filozof, muszę powiedzieć, że do końca nie jestem pewien.
A zawsze pan tutaj powołuje się, tutaj teolog, tutaj filozof. Zawsze są te dwie strony i to podejście.
Jakaś schizofrenia jest we mnie. Ale tak, zastanawiam się, czy rzeczywiście ten element religijny jest potrzebny, czy nie jest tak, że religia opiera się jednak na pewnym dogmacie i mówi, co pokazuje granice tej wolności. I mam wrażenie, że z perspektywy takiej filozoficznej można by powiedzieć, że jesteśmy wolni, bo jesteśmy ludźmi. Niekoniecznie musimy odwoływać się do tego absolutnie pierwotnego sakrum, chociaż może ono pomagać.
No jest to oczywiście sprawa, jeszcze kontekst Starego czy Nowego Testamentu. I tutaj sobie przypominam, ponieważ niedawno bracia Karamazow się pojawili na deskach jednego, drugiego teatru. Taki wielki inkwizytor, monolog czy dialog między Aloszą a Iwanem. I tam pojawia się Chrystus. I Chrystus jest utożsamiany jako z wolnością. Z tym, który chciał dać ludziom tę wolność, a z kolei kościołowi w czasach inkwizycji no, nie o wolność wiernych chodziło.
No, bracia Karamazow, ten dialog w szczególności, to jest wielka rzecz, naprawdę. I te słowa, dla mnie zawsze poruszające były te słowa, które właściwie padały jako krytyka, wydaje mi się, protestantyzmu. Że gdy Dostojewski mówi, że nawet gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj, i tak nie byłby słyszalny, ponieważ dogmaty i doktryny no, zagłuszyłyby jego głos. Można by powiedzieć, że hierarchia w jakimś sensie zagłuszyłaby jego głos. I myślę sobie, że to jest no, wielka prawda, kryje się w tym geniuszu Dostojewskiego. I Chrystus, który daje wolność, ale niekoniecznie Chrystus, który jest utożsamiany z tą hierarchiczną czy z hierarchicznym systemem władzy, ale Chrystus, który spotyka drugiego człowieka, wyciąga do niego dłoń i mówi, pójdź za mną. Albo pyta się, wierzysz? Wierzę. I to wystarczy. Nie potrzeba żadnej wiedzy, żadnych dogmatów, żadnych, nie wiem, żadnego zakotwiczenia w wielkim systemie. Po prostu to chwycenie tej wyciągniętej ręki wystarczy i wydaje mi się, że to jest piękne. Ale, jeszcze tu muszę powiedzieć, że w tym dialogu jeszcze jedna rzecz się kryje, która dla mnie była zawsze niezwykła. Ten dialog wygrywa Iwan, niewierzący. I to było trudne dla mnie, nigdy nie mogłem zrozumieć dlaczego. W pewnym momencie pamiętam notatki do Dostojewskiego, które czytałem i on sam był zdumiony tym. Był przekonany, kiedy napisał tą książkę, że wygrywa go Alosza. I dopiero potem czytelnicy napisali do niego listy z pytaniem, dlaczego Iwan wygrywa. I on sam z perspektywy czytelnika zorientował się rzeczywiście, w jakim sensie ten dialog w swojej wolności w taki sposób rozegrał autora, czyli Dostojewskiego.
Można powiedzieć, że protestantyzm, reformacja pojawiła się właśnie wtedy, kiedy potrzebowaliśmy, ludzie, Europejczycy potrzebowali więcej wolności?
Chyba tak. Myślę, że można by coś taką tezę zaryzykować. I tych ruchów było dużo. One właściwie miały miejsce już przed reformacją. Wcześniej byli waldensi, wcześniej pewnie franciszkanie, Wycliffe, Jan Hus, który ważny był tutaj na Dolnym Śląsku. No i reformacja, myślę, też. I myślę, że taka jedna z głównych tez reformatorów, która dla mnie jest bardzo ważna, to jest to, że reformatorzy zauważyli człowieka jako jednostkę. Ja jestem ważny przed Bogiem. I to, myślę, znacząca sprawa, że nie potrzeba nic, żadnej instytucji, ani żadnego innego człowieka, ani żadnego innego bytu, który jest między mną a Bogiem. Mogę mieć bezpośredni dostęp do Boga. I myślę, że to była wielka rzecz, która no, z jednej strony wpłynęła na charakter religii, która się rozwinęła, czy może systemów teologicznych, ale z drugiej strony myślę, że dała podstawę do rozwinięcia się społeczeństw obywatelskich. I potem wydaje mi się, że tacy socjologowie jak Max Weber bardzo ładnie pokazują, że rzeczywiście te proste tezy legły u podstaw rozwoju wolnych społeczeństw. Mhm.
Od wolnej jednostki wolne społeczeństwo, oczywiście tak. No i ten etos, ta etyka protestancka, jak on to nazywał? Etyka protestancka, duch kapitalizmu. Tak,
tak? Jest, tak jest. Tak.
Panie profesorze, jedną z tych postaci, którą czcicie podczas tego festiwalu, jest Albert Schweitzer, czyli człowiek, który dostał pokojową Nagrodę Nobla, pacyfista, ekolog. Bardzo współczesna postać.
Bardzo współczesna, niezwykły człowiek. Ja pamiętam w czasie moich podróży miałem wykład na Florydzie na temat reformacji w Polsce i po tym wykładzie podeszła do mnie starsza pani, przedstawiła się i powiedziała, że była ostatnią anglojęzyczną asystentką doktora Schweitzera. I to był taki moment, kiedy sobie myślałem, naprawdę warto od czasu do czasu te wykłady mówić, żeby się spotkać z kimś takim. To jest moment, kiedy można się czegoś nauczyć. I myślę, że Schweitzer właśnie był taką osobą. Genialny teolog. Duża część mojego wykształcenia teologicznego, głównie biblistyki, opiera się na jego tezach. Ale był też genialny jako muzyk. Jego tezy, analizy muzyki Bacha, myślę, że do tej pory są kluczowe. Ale porzucił to wszystko. Pojechał do Afryki, założył szpital, leczył trędowatych. Przyjeżdżał tutaj do Europy, mówił wykłady, grał koncerty, zbierał pieniądze i wszystko szło na ten szpital. To niesamowite, naprawdę. Całe życie swoje poświęcił tym ludziom i ta jego etyka szacunku wobec życia, wszelkiego życia, nie tylko człowieka, jest porażająca. No, są takie piękne zdjęcia. No, u nas w szkole mamy teraz wystawę, kiedy doktor Schweitzer mówi kazanie, dookoła siedzą ludzie i biali, i ciemnoskórzy, i chorzy, i stoją też zwierzęta i słuchają go. I sam myślę, no fantastyczne, naprawdę. Tak właśnie sobie wyobrażam Schweitzera.
Wystawa do zobaczenia w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej przy ulicy Świętej Jadwigi we Wrocławiu. Wczoraj odbyła się konferencja naukowa, no i zwieńczona w Oratorium Marianum dyskusją, rozmową z udziałem prezydenta Dutkiewicza, biskupa Pytla, był jeszcze gość specjalny, czyli ambasador Izraela.
Tak, właściwie powinienem powiedzieć dwaj goście specjalni. Ambasador Izraela, pani Anna Azari, którą udało się zaprosić tutaj i udało się zaprosić również księdza profesora Tomasza Halika. I to właściwie wszyscy byli specjalni w tej dyskusji. To było piękne, że mogliśmy przyjrzeć się wolności z różnych perspektyw.
Trudnej wolności.
Trudnej wolności.
Właśnie tak, tak. Wykładu.
Tak, jak najbardziej. Kiedy mówimy o przestrzeniach wolności, pokazujemy, w jaki sposób ta wolność funkcjonuje i osobiście, i w relacji z drugim człowiekiem, w sensie kultury, społeczeństwa, ludzkości. I to są te przestrzenie, które ze sobą rozmawiają niejako, współgrają, wspierają się nawzajem. I one nie do końca są łatwe. I na to zwracał nam uwagę z jednej strony właśnie ksiądz Halik, który odwoływał się do tezy Dietricha Bonhoeffera o trudnej łasce, którą z jednej strony wydaje się, że jest za darmo od Boga, otrzymujemy ją, a z drugiej strony musimy całe życie włożyć, żeby sprostać temu zadaniu. Z drugiej strony słuchaliśmy też o wolności z perspektywy Izraela. Z jednej strony takiego młodego państwa, nowożytny Izrael to zaledwie 70 lat, w tym roku obchodzimy rocznicę powstania Izraela. Ale z drugiej strony no jest to taka bolesna i niełatwa historia wolności, która również ociera się o wolność albo brak wolności innych narodów, które no, w tym gorącym regionie są.
No a przed nami kolejne dni Festiwalu Kultury Protestanckiej. Są spacery, nie będą codziennie te spacery organizowane. Dziś był jeden, ale jeszcze w piątek można skorzystać ze spaceru po Wrocławiu.
Tak, to są spacery śladami świadków wolności Wrocławia. I rzeczywiście, kiedy przyjrzymy się tutaj naszemu fascynującemu miastu, okaże się, że z Wrocławiem związane były takie osoby jak Edyta Stein, jak kardynał Kominek, jak Dietrich Bonhoeffer, jak niektórzy, jak działacze żydowscy. I śladami tych właśnie osób idziemy po Wrocławiu i słuchamy historii o tych ludziach, a podsumowaniem rzeczywiście jest spotkanie w synagodze, gdzie no, staramy się podsumować tą wolność, która tutaj funkcjonowała i rozwijała się przez wieki w tym mieście.
Z jednej strony wolność, ale z drugiej jest taki wykład doktora Torbusa, Biblia a nacjonalizm. I to mi się bardzo podoba w Festiwalu Kultury Protestanckiej, że on ma takie publicystyczne też zacięcie. Mhm. I zajmuje się tak zwanymi gorącymi tematami.
No, no tak, bo mamy taką tendencję oczywiście, żeby, mówię o nas organizatorach, żeby celebrować tę wolność, cieszyć się, upajać tą wolnością. No ale kiedy rozglądamy się wokół, widzimy, że nie wszystko jest tak piękne, jakbyśmy sobie wymarzyli. I ten sen, to marzenie o wolności, no musimy w jakiś sposób balansować jednak takimi trudnymi momentami. A więc musimy sobie powiedzieć też o tym, co widzimy dookoła i pewne nurty antysemickie i nie wiem, antymuzułmańskie. Widzimy napięcia wokół siebie i nie są to wyłącznie współczesne rzeczy, ale zauważamy je również w starożytności. I Biblia, na której jako protestanci się opieramy, no z jednej strony jest tym świętym, pięknym tekstem, który mówi o miłości Boga, o Chrystusie, który otwiera serce dla każdego człowieka, ale jednak w Biblii również widzimy bardzo mocne wątki nacjonalistyczne, i nie możemy temu zaprzeczać. Właściwie chcemy wprost o tym mówić.
No bo też nie można wyjmować tak kompletnie Biblii z kontekstu historycznego, czyli z czasów, w których powstawały te teksty.
No jak najbardziej, rzeczywiście. Szczególnie Stary Testament, który był pisany na przestrzeni no, tysiąca lat przynajmniej, kilkunastu wieków. No, znajdujemy w nim odniesienia do kultury nomadów, która no, musiała być bardzo specyficzna i prosta. Widzimy wczesne teokracje, monarchię izraelską, która się kształtowała. No, a w Nowym Testamencie widzimy, w jaki sposób Izrael stara się przetrwać pod okupacją rzymską. No i te wątki nacjonalistyczne są bardzo silne. Nie będę ukrywał, że są też takie próby odczytania nawet misji Jezusa przez pryzmat pewnego programu politycznego Jezusa.
Jest jeszcze ciekawa osoba, o której wspominacie w ramach spotkania z Manfredem Richterem, autorem książki o Janie Amosie Komeńskim. Jan Amos Komeński w Polsce. Niektórzy wiedzą, ten wątek leszczyński jest dość rozbudowany w jego biografii, ale jest to kontrowersyjna w kontekście historycznym postać, bo w końcu poparł potop szwedzki, najazd na Polskę.
To jest postać kontrowersyjna. To jest szeroki, skomplikowany temat. Rzeczywiście opowiedział się po stronie szwedzkiej. Czy popierał tak zwany potop szwedzki, do końca nie jestem pewien. Myślę, że jego spojrzenie na tą rzeczywistość ówczesną polską no, było specyficzne. Patrzył przez pryzmat, myślę, swojej tożsamości protestanckiej, swojej wspólnoty, w której funkcjonował. Też niejasnych relacji właśnie katolicko-protestanckich. W jakiś sposób próbował się znaleźć w tym. Być może popełniał błędy, tak jak wszyscy popełniamy. Natomiast z perspektywy takiej pedagogicznej, no był bez wątpienia genialnym człowiekiem. Jego koncepcje pedagogiczne, chociażby takie jak, nie wiem, stworzenie klas, w których uczą się chłopcy i dziewczynki, które, gdzie powiedzmy mieszamy, czy w jakiś sposób pozwalamy na, tak, na mieszanie się uczniów o różnych standardach i tak dalej. No, fantastyczna rzecz. Właściwie no, tutaj w Lesznie on funkcjonował rzeczywiście przez ładnych parę lat, natomiast wszystkie swoje wybitne, większość swoich wybitnych dzieł napisał jednak w Amsterdamie. Po opuszczeniu Polski I myślę, że szkoda. Leszno też, no muszę przypomnieć, po tej całej sytuacji, czy po potopie, po tak zwanym potopie szwedzkim, no zostało spalone przez Czarneckiego. I to myślę, znowuż pokazuje, że ta sytuacja wcale nie była taka jednoznaczna w ówczesnych czasach.
Mówimy tutaj o poważnych sprawach, poważnych osobach i o historii, religii, ale są również tak zwane rozrywkowe elementy podczas Festiwalu Kultury Protestanckiej, czyli na przykład warownym grodem na jazzowo to już w środę koncert zespołu Jagodziński Trio.
O, zachęcam bardzo serdecznie, to będzie fantastyczny koncert w kościele Gustawa Adolfa na Sempolnie i rzeczywiście, tak sobie myślimy, no to jest taki bardziej, może lżejsze odniesienie do wolności, kiedy te stare hymny Lutra wysłuchamy w aranżacjach jazzowych. No i tak sobie myślimy, co ma Luter właściwie do muzyki jazzowej, czy myślimy sobie, no właściwie bardzo wiele. No Luter wprowadził, można by powiedzieć, taką popularną muzykę do nabożeństw. Wcześniej w nabożeństwach no oczywiście muzyka funkcjonowała, ale głównie w języku łacińskim, głównie był to kler. I Luter wraz z innymi reformatorami zauważył, właściwie, że muzyka jest bardzo ważnym narzędziem do przekazywania określonych prawd i zastanowił się, dlaczego nie można byłoby mu przez muzykę przekazywać też prawd biblijnych i prawd wiary. Zaczął wykorzystywać te melodie, które były znane, które były śpiewane popularnie i te świeckie, czasami sprośne teksty zastępował nowymi tekstami duchowymi. Taka muzyka stała się elementem integralnym, elementem nabożeństwa. Wszyscy śpiewali te pieśni, bez względu na wiek, bez względu na płeć i właściwie w ten sposób ta muzyka weszła pod strzechy do normalnego funkcjonowania człowieka i to była wielka wolność wtedy w XVI wieku. Jak sobie myślę o jazzie, który jest takim wolnościowym podejściem do muzyki, wydaje mi się, że to jest takie właśnie odniesienie do tego, co Luther kiedyś w XVI wieku robił.
A spektakl laserowy, Wolna i Niepodległa, to spektakl o Polsce?
To spektakl o Polsce i o reformacji, i o łączeniu różnych wątków takich wolnościowych. Myślę, że będzie fascynujący. Ja sam się na to wybieram z moimi dziećmi. Mam nadzieję, że Kościół przetrwa te lasery, bo to będzie wewnątrz całej tej bryły kościelnej.
Przy Kazimierza Wielkiego, więc w skromnym kościele.
W skromnym, ale to nas zdziwi, jak ten kościół zostanie przygotowany i te wszystkie lasery, które nagle pokażą, że ta przestrzeń może wyglądać zupełnie inaczej. I myślę, że to będzie niezapomniane wspomnienie. Bardzo serdecznie zapraszam na te lasery. To będzie ważne.
Powiedział pan o jazzie i Lutrze, a o 18 w sobotę widzę taki element programu, koncert rapowy, rap formacja.
O tak, tak i to muszę powiedzieć, ten koncert wykona jeden z naszych absolwentów, który jest fantastycznym artystą. Nazywa siebie Mikołaj Obrazoburca i to będzie koncert w kościele zielonoświątkowym na ulicy Sępiej, na Krzykach. I wydaje mi się, że warto na ten koncert pójść, żeby posłuchać takiego zielonoświątkowego rapu, który myślę, że może przełamać cały szereg schematów. Myślę sobie, że to jest jedna z takich rzeczy, na których nam zależy, żeby rzeczywiście wychodzić poza stereotypy, podziały, nie bać się powiedzmy tych kościołów czy organizacji, z którymi normalnie nie mamy do czynienia. One teraz są wszystkie otwarte, wszystkie zapraszają. I może się okazać, że cały szereg tych treści to są rzeczy ważne, których możemy się czegoś nauczyć, ale też przy których możemy w jakiś sposób się rozerwać czy zrelaksować. I myślę, że ten koncert będzie taki właśnie.
Festiwal Kultury Protestanckiej nr 8 rozpoczął się w niedzielę od nabożeństwa inauguracyjnego i skończy się w niedzielę 13 maja muzycznym nabożeństwem w Sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki. To też nowość w programie.
To jest nowość i mam nadzieję, że od tego roku będziemy właściwie cały czas, czy co roku będziemy współpracowali z Narodowym Forum Muzyki. Ta współpraca z panem dyrektorem Kosendiakiem trwa właściwie od zeszłego roku, od świętowania 500 lat reformacji, układa się bardzo dobrze. I to rzeczywiście jest taka sztuka, na muzyka na najwyższym poziomie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że pan dyrektor Kosendiak otworzył przed nami drzwi, jest chętny do takiej współpracy i interesuje go też no, swego rodzaju ryzyko, badanie tych terenów, które być może normalnie nie byłyby pokazywane. Akurat w tym roku to będzie muzyka barokowa. Jan Sebastian Bach oraz inni twórcy, którzy reprezentują ten nurt protestancki i dla których reformacja była jakąś inspiracją.
Nie zapomnijmy jeszcze o filmach, które są pokazywane podczas festiwalu, czyli kolejny gatunek, kolejny rodzaj, którym zajmuje się festiwal. W kinie Nowe Horyzonty są pokazy dla szkół, opowieści o odwadze, a w czwartek, 10 maja, specjalny pokaz filmu Freja, miłość w czasie oporu.
Właściwie jak pan mówi o tych rzeczach, to sam się dziwię, że tyle przygotowaliśmy. Tak, pierwszy film, Storm, opowieść o odwadze, to jest taki seans, czy film familijny, gdzie rzecz odnosi się w jakimś sensie do reformacji, ale przez pryzmat młodego człowieka, który przeżywa cały szereg przygód i właściwie kontekstem do tego z jednej strony jest reformacja, a z drugiej strony druk, który wtedy rzeczywiście staje się coraz bardziej popularny i który staje się kołem napędowym całego rozwoju cywilizacyjnego. No, a z drugiej strony ten drugi film, Freja...
Miłość w czasach oporu.
Miłość w czasach oporu. Tutaj akurat poprosiliśmy Fundację Krzyżową o pomoc, która również włączyła się do naszego festiwalu, za to jesteśmy bardzo wdzięczni. I to będzie fascynująca opowieść o rodzinie von Moltke. I tutaj w Krzyżowej było centrum kościoła wyznającego, które sprzeciwiało się faszyzmowi. I Freja von Moltke jest jednym z tych świadków, w jaki sposób to centrum tutaj funkcjonowało.
Profesor Wojciech Szczerba w trakcie 8. Festiwalu Kultury Protestanckiej był naszym gościem Wieczoru z Kulturą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No i zapraszamy na festiwal.
O, jak najbardziej zapraszam na wszystkie rzeczy.